Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Marek Poniedziałek.
Oraz Karol Kasprowiak, który dzisiejszy program będzie realizował. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. 11 minut po 12. Otwarty mikrofon dziś wyjątkowo w zastępstwie Artura Steciąga, który bardzo chciał, ale nie mógł być dzisiaj z Państwem. Uczniowie, nauczyciele, pewnie jeszcze bardziej, być może także rodzice odliczają czas do końca tego roku szkolnego. Zostało jeszcze dwadzieścia kilka dni do rozdania świadectw. Tymczasem, dokładnie w Dniu Dziecka, premier Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie wyprawki dla uczniów. W ramach programu Dobry Start każdy uczeń dostanie 300 zł jednorazowego dofinansowania na książki i pomoce dydaktyczne, niezbędne już od 1 września tego roku. O intencjach programu wyprawek szkolnych premier Mateusz Morawiecki dzień po podpisaniu rozporządzenia mówił tak.
Od 1 lipca będzie można składać aplikacje. To jest też nasza taka wiarygodność społeczna, wiarygodność polityczna. Obiecałem kilka tygodni temu, że będzie wyprawka dla dzieci. Wczoraj byłem na zjeździe dużych rodzin w Szczecinie. Tam dla rodzin takich, które mają trójkę, czwórkę czy piątkę dzieci albo więcej, to jest naprawdę duże wsparcie.
Program nie przewiduje kryterium dochodowego przy wypłacie wyprawki. Świadczenie będzie przysługiwało na rozpoczynające rok szkolny dzieci od 7 do 18 roku życia lub do 20 roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole. Jak oceniają Państwo kolejny program obecnego rządu? Czy to następna spełniona obietnica, czy też kolejne niepotrzebne rozdawnictwo? Czy przy tego typu programach powinno obowiązywać kryterium dochodowe? Czy też rodziny, jeśli się już je wspiera, powinny być traktowane jednakowo?
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
A także na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage'u Radia Zachód. Tam mogą Państwo zostawić komentarz w temacie dzisiejszego otwartego mikrofonu. Pierwszy słuchacz dzwoni, zatem witamy.
Witam, panie redaktorze.
Dzień dobry panu.
Jarosław z Zielonej Góry. Panie redaktorze, ja powiem tak. Jedni będą oceniać to dobrze, drudzy będą oceniać to źle. Dla mnie to jest tak zwana kiełbasa wyborcza. I jest o tyle jeszcze gorzej i bardziej przykro, że jak trzeba było dać 500 zł osobom niepełnosprawnym, które protestowały w Sejmie, jak również i całemu środowisku osób niepełnosprawnych, to wtedy pieniędzy nie było, a na wyprawkę szkolną jest.
Ale osoby niepełnosprawne dostały być może nawet dużo więcej niż te 500 zł.
Panie redaktorze,
tylko nie w gotówce.
To co rząd powiedział i to, co, że tak powiem, oni zrobią, to się dopiero okaże po 1 lipca, jak ta ustawa ruszy, więc na razie o tym nie mówmy. Nie spełniono postulatu dania tym osobom konkretnych pieniędzy, które one by spożytkowały najlepiej, jak potrafią. A z drugiej strony, tak jak mówię, na wyprawkę jest. Udowadnia to tylko jeden fakt, że jednak osoby niepełnosprawne, do których niestety sam się zaliczam, są traktowane w tym kraju jako obywatele drugiej albo i trzeciej kategorii. Bardzo to przykre, ale prawdziwe.
Dziękuję za pana opinię. Tak jak sam pan powiedział, jedni będą ten program wyprawek szkolnych chwalić, inni będą ganić. Pan chyba raczej do tej drugiej grupy się zalicza. Dziękuję za pana opinię. Wczoraj rozmawialiśmy w Radiu Zachód w porannej rozmowie z szefem lubuskiego NFZ-u i przypomnieliśmy, że od 1 lipca ma wejść w życie ustawa, zgodnie z którą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą miały pozakolejkowy dostęp dostęp do lekarzy i świadczenia w nieograniczonej, tak jak pacjenci onkologiczni wysokości. Co będzie, jak to w praktyce będzie wyglądać, czas pokaże. Dziś tymczasem rozmawiamy o wsparciu rządu dla rodziców uczniów w wieku szkolnym, o programie, który ochrzczono już powszechnie chyba programem 300+. Co państwo sądzą na ten temat? Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym chciał się odnieść do tego, ale nawiązując do 500+. W programie Otwarty Mikrofon wypowiedział się pewien rodzic, który mówił, że jak nie dostawał 500+, to pracował i brał nadgodziny, a teraz już nie musi, no bo na dwójkę dzieci dostaje. I to jest podobna sytuacja z tą wyprawką. Ja osobiście nieraz pracuję po 20 godzin i tak wygląda, że ja tego pana w jakimś stopniu sponsoruję. A on mówi, że 8 godzin odpracuje i teraz już na luziku może iść do domu.
A wychowuje, wychowuje pan dzieci? Zapytam, czy wychowuje pan aktualnie dzieci?
Nie, ja już swoje wychowałem.
A widzi pan. To, a gdyby pan wychowywał, to chciałby pan być. A gdyby pan wychowywał, to chciałby pan być 20 godzin w pracy?
Nie.
Chyba, żeby pan musiał.
Chodzi o to, że powinien wykazać jakieś dozy zainteresowania, a on od razu, jak tylko dostał 500, to mówi, że już nie musi pracować. No wypadałoby może pracować.
Bo... Nie musi brać nadgodzin, a to jest różnica.
Nie musi brać, ja wiem, nie musi. Od razu zrobiło się lekko. Nie? Ja nie mogę sobie pofolgować, no bo ja muszę pracować. Nie? To jest ta różnica. Ja nie mówię, że dzieciom się nie należy, ale trzeba by było na to naprawdę patrzeć bardzo krytycznie i głęboko się zastanawiać.
Ale 20 godzin... Ale pan, ja pana rozumiem oczywiście, ale zmartwił mnie pan, że 20 godzin pan pracuje na dobę.
Często.
Boże.
Boże,
tak powiem.
Nie mogę po 8 godzinach zamknąć drzwi i powiedzieć, że już nie muszę.
Prywatny przedsiębiorca? Czy...
Tak, prywatnym przedsiębiorcą. I ten pan będzie miał wyższą emeryturę niż ja. Nie?
No prywatni przedsiębiorcy to często mówią, że oni 24 na dobę pracują nawet.
Nie,
także teraz
3 godziny odpoczywam.
No tak.
Ale życzę jak najlepiej pomysłowi, tylko dobrze by było, gdyby ten, kto będzie rozdawał, głęboko się nad tym zastanowił, w jaki sposób tą dystrybucję zrobić, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś poprzestaje na tym i że już nie musi. Może trzeba by było pomyśleć, żeby on musiał jeszcze trochę popracować. Bo w końcu to są jego dzieci i powinien mieć troskę o to, a to powinien być tylko dodatek, nagrodę za to, że się stara, zarabiając na utrzymanie dzieci.
Dziękuję panu, dziękuję, że pan znalazł czas, żeby zadzwonić do nas. Serdecznie pozdrawiamy. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy,
ja powiem,
słuchacz.
Że nareszcie dążymy do cywilizacji. Bo w innych krajach zachodnich już dawno jest ta polityka prorodzinna, że tam patrzy się właśnie na rozwój rodziny, a u nas no, dochodzimy do tego. Jestem jak najbardziej za tym. Naprawdę to jest duża pomoc i ulga dla ludzi, że nie muszą tam chodzić. A zresztą byli karani, panie redaktorze, za to przez lata, że co roku dzieciom musieli kupywać nowe książki. Pierwsza klasa, dziecko skończyło pierwszą klasę, tak. Nie oddało się gdzieś, tylko
no nic nie przechodziło, nawet jak się miało rodzeństwo, jak powiem, dwójkę dzieci, to nic nie przechodziło, jakoś tak było, że
tak,
żadnych
tak
książek...
Tak było, bo było nastawienie na co? Bo były powiązania...
No sprzedać jak najwięcej podręczników, no oczywiście.
Po prostu zarobił na tym i wydał książkę, a jak ja zaglądałam do książek moich wnuków czy moich dzieci, a jak się najmłodszy syn jeszcze uczył potem w technikum, to była ta sama książka, co tamte dzieci się uczyły, tylko na innych stronach, a wszystko pisało to samo, ale... Ten, co wydał tą książkę, dostał tantiemy za to. I powiem, że bardzo dobrze, że nareszcie dążymy do cywilizacji, że rodzic nie będzie musiał się skrobać i na czymś tam oszczędzał dla dziecka, bo mądry rodzic to raczej on musi zaoszczędzić na sobie. Ja powiem, że z trudem wychowywałam dzieci, no bo prawie sama. ale mąż był za to, że coś tam w pracy przeskrobał, to ukarany był, że zabierali rodzinne na chyba nawet na 6 miesięcy. No i niech pan popatrzy, jakaż to była polityka. Chłop przeskrobał, ojciec
coś w pracy, a rodzina na tym cierpiała.
Tak, a ja pracowałam nie 24, ale i 40 na dobę, bo doba miała dla mnie za mało czasu, żeby podołać wszystkiemu. Dziękuję. Pozdrawiam.
Dziękuję pani bardzo. Wspomniała pani o wsparciu rodzin w innych krajach europejskich i są różne formy wsparcia za granicą, a to preferencje podatkowe, a to dodatki. Na przykład francuskie rodziny korzystają dziś ze wsparcia o wiele szerszego niż polskie. Mogą odliczyć od dochodu między innymi połowę kosztów pozadomowej opieki nad dzieckiem do 7 roku życia, na przykład opłaty przedszkolne, połowę wydatków na pomoc domową, w całości alimenty płacone na dziecko. Mogą otrzymać zasiłek w wysokości co najmniej 130 euro miesięcznie na każde dziecko. To co najmniej, a te rodziny z co najmniej trójką dzieci otrzymują dodatkowo 82 euro miesięcznie. No ale powiedzą państwo, że to bogata Francja. W Słowenii na przykład sporo także wspiera się rodziny. Są ulgi, są zasiłki. 12,7% dochodów modelowej słoweńskiej rodziny. Ulga na jedno dziecko od dochodu można odliczyć rocznie niemal 2,5 tysiąca euro, a na piątkę aż 20, równowartość 23 700 euro. Także to oczywiście preferencje podatkowe. Pytanie, kto w Polsce mógłby odliczyć 23 tysiące euro od dochodu? Ile osób otrzymałoby takie wsparcie? Ale dziś rozmawiamy o wyprawce, o programie 300+. Czy to kolejne bezsensowne rozdawnictwo, czy też kolejna spełniona obietnica polskiego rządu? Państwa opinie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Skoro chodzi o te wyprawki, wie pan co, ja bym była za tym, żeby te dzieci nasze, one już są i tak obciążone książkami. Niepotrzebnie noszą tornistry, które ważą prawie 30 kilo, bo nawet robili takie po prostu ważenie tych tornistrów. I te plecaki naprawdę ważą. Te nasze dzieci się przechylają. Oni mają chore kręgosłupy. Więc to już się zaczyna. Dla mnie to powinno być tak. W szkole są książki i nauczyciel nie powinien zadawać do domu. Po to idzie dziecko do szkoły, że tam ma się nauczyć.
A w niektórych szkołach tak jest, ale to nie jest rzeczywiście regułą. Mówię, że w niektórych szkołach tak jest, ale to nie jest regułą, to o czym pani mówi. A być może powinno być.
Powinno tak być. Moim zdaniem powinno być. Bo dlatego, że te ciężary to nie są dla takich małych dzieci. Te dzieci się pod tymi plecakami uginają. I widzimy, jakie są statystyki, jak są badanie dzieci. No, na kręgosłup, to już choroba jest cywilizacyjna. A to się zaczyna od młodych lat. To, co ja mówię, za młodu nabędziesz, na starość wszystko wychodzi. I później mamy to, co mamy, chore społeczeństwo. Ale te 300+, to nie jest żadna kiełbaska wyborcza. Niech tam radiosłuchacze nie mylą tego, bo wszyscy są nastawieni to, co gada Platforma. Po mojemu, to jest dobry gest w stronę ubogich rodzin. Bo my już nam nie potrzeba, bo myśmy już szkoły pokończyli. Ale tym matkom naprawdę są potrzebne te pieniążki. Tylko ja bym mówię, była ostrożna z tym, żeby wolałabym, żeby dziecko miało szafkę w szkole, tam książki i uczymy się. I jedziemy, uczymy się dalej.
Mówi pani...
Mniej zadawania do domu, bo dzieci są zmęczone nasze.
Mówi pani, że to wsparcie...
No,
mówi pani, że to wsparcie ubogich rodzin, ale przy tym programie, tak jak i przy 500+, tak? W tej podstawowej wersji, nie ma kryterium dochodowego. I to jest częsty zarzut krytyków, że mówi pani o wsparciu ubogich rodzin, tymczasem bogate rodziny, bogatsze rodziny też z tego wsparcia skorzystają. Czy pani zdaniem to dobrze?
Już panu odpowiadam. Ja jestem za tym, że nasze dzieci są wszystkie. Czy bogaty, czy biedny. Nie ma znaczenia. Ale bogaty, powinien sam powiedzieć, ja mam na tyle pieniążków, że mogę drugiemu pomóc. To rezygnuję z tego. Ale jeżeli u nas biorą kryterium dochodowe, pan przed chwilką mówił, ile Francja, można się odpisać. U nas, kochany, to przez 10 lat byśmy nie odpisali się z tego w życiu. To teraz porównajmy zarobki, jakie tam są, jakie u nas. U nas są śmieszne. Jeżeli po 20 paru latach, czy po 30 latach ktoś dostaje emerytury i zapierniczał, to ja nie mówię pracował, tylko zapierniczał i dostaje 1000 zł, to niech pan porówna sobie. Z czego my mamy się odpisać? Z czego?
Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia i kolejnego słuchacza od razu prosimy na antenę. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
No panie redaktorze, z tych 300 zł to jest pierwsza rzecz, pierwsze pieniądze, jakie w ogóle te państwo mi wypłaci, oczywiście, między innymi z moich podatków. To jest całe, bo na program 500+ moje dziecko niestety nie zasługuje. Widocznie jest gorsze. Powinienem tutaj cieszyć się, no i w ogóle no, mieć uśmiech na twarzy, no a niestety nie mam tego uśmiechu, bo wcale nie jestem zadowolony z tych 300 zł. Wolałbym, żeby promowano ludzi, którzy pracują ciężko i żeby obniżano podatki, żeby ich w tym kierunku. A nie w tym kierunku, że znowu się będzie rozdawać wszystkim pieniądze. Państwo przecież nie ma swoich pieniędzy, tak? Jeżeli ma swoje, no to chciałbym wiedzieć, jak te pieniądze zdobywa, czy drukuje, czy w inny sposób. Także tutaj pod tym kątem wolałbym, żeby promowano właśnie ludzi, którzy pracują, obniżano podatki, nie rozdawano pieniędzy, tylko żeby ludzie sami decydowali, do jakich szkół dzieci posyłają. Co do edukacji publicznej, to też mam bardzo tutaj sceptyczne podejście. Ja powiem tylko tyle, że przy takich wysokich podatkach, jakie u nas są, to dzieci na poziomie szkoły podstawowej, rodzice tych dzieci, powiem tak, nie powinni się praktycznie martwić o nic. Tak jest to w krajach skandynawskich. Dziecko idzie do szkoły i ma wszystko w szkole zapewnione, łącznie z szafką, książkami, przyborami i tym wszystkim.
Obiadem.
Obiadem między innymi wszystko. U nas przy tak wysokich podatkach, no oczywiście rodzice muszą za obiady płacić, za poszczególne rzeczy dopłacać. Wycieczki, nie wycieczki, o to już są w ogóle kwestie odrębne. Różnego rodzaju pomoce naukowe, przybory, no oczywiście jest na głowie rodziców przy takich wysokich podatkach. I ja powiem, dlaczego tak jest. Ameryki oczywiście nie odkryję. Państwo, które prowadzi politykę właśnie taką urzędniczo, pasożytniczą, że tak powiem, no to właśnie na tym polega. Im wyższe podatki, tym wyższe potrzeby urzędników. I tak to, proszę państwa, jest. Także idźmy w stronę obniżania podatków i wtedy ludzie, rodzice będą decydować, dlaczego na przykład w niektórych przypadkach nie posyłać dzieci do prywatnych szkół, tak? Przecież to nie jest całe złe.
No, porównuje pan do Szwecji, oczywiście tam państwo socjalne jest wysoko rozwinięte, ale też podatki dla tych wysoko zarabiających, czyli najciężej pracujących, są horrendalnie wysokie w porównaniu do polskich realiów.
Tak, przepraszam, czy u nas podatki są niskie?
No nie są, znaczy nie są, ale w Szwecji dla tych naprawdę najbogatszych są to bardzo wysokie.
Ale my też będziemy iść w tym kierunku, że u nas też tak będzie. Oprócz oficjalnych podatków, które mamy według ustaw, mamy jeszcze wiele podatków ukrytych. Jeżeli to sumujemy, to podatki są u nas bardzo wysokie. Mhm.
Inne kraje, różne kraje o różnej historii też gospodarki rynkowej. Nie wiem, czy rzeczywiście wyczerpalibyśmy dyskusję. Dziękuję bardzo za pana głos, czyli raczej w stronę ulg podatkowych i w ogóle obniżenia obciążeń podatkowych szedłby poprzedni słuchacz. Co kolejny słuchacz ma do powiedzenia w tej sprawie? Przypominam, rozmawiamy o programie Wyprawka 300+. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzień dobry, jesteśmy na antenie.
Chciałem tylko panu przypomnieć, że Wyprawka Plus już była w tym kraju i była bardzo niedawno i wynosiła mniej więcej 45 zł. To były podręczniki, które wchodziły krocząco z reformą podręczników za poprzednich rządów. Więc 300 plus nie jest żadną nowością. Nowość jest może tylko taka, że ta kwota jest niższa niż była poprzednio i jest dawana w gotówce, a wtedy była przyznawana w podręcznikach.
No ale co innego dostać pieniądze w gotówce i bezpłatne podręczniki do tego, a co innego dostać coś w podręcznikach, tak?
niech pan to w takim razie powie temu panu niepełnosprawnemu, który przed chwilą mówił, że on by chciał dostać gotówkę, a nie rzeczową pomoc dla niepełnosprawnych. Jakoś tak wybiórczo pan myśli o tej gotówce i o tej rzeczowej pomocy. Niepełnosprawnemu pan mówi, że świetnie, że dostaje rzeczową pomoc, a tu pan twierdzi, że gotówka jest lepsza niż podręczniki, więc może pan się zdecyduje.
Ja nie mam powodu, żeby preferować albo jedno, albo drugie rozwiązanie i mówię o tym, co jest. Jeżeli słuchacz niepełnosprawny, któremu dziękujemy za głos, mówił, że państwo w ogóle nie myśli i niczego nie robiło dla niepełnosprawnych, to uprzejmie przypomniałem, że od 1 lipca wchodzi w życie ustawa, która znacznie pomoże osobom z pierwszym stopniem niepełnosprawności. A jeśli chodzi o program Wyprawka 300+, jeszcze coś pan chce dodać?
Nie, tylko chciałem, żeby po prostu warto by było pamiętać o tym, że nie jest to nowatorski pomysł, że taki pomysł był realizowany i został przerwany przez rząd PiS-u na etapie reformy szkolnictwa. Tylko tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, mogą państwo także oprócz głosów telefonicznych, mogą państwo także komentować w internecie na stronie www.zachod.pl, a także na naszym fanpage'u na Facebooku. Są też pewne wyłączenia, jeśli chodzi o beneficjentów programu Wyprawka. Świadczenie nie będzie przysługiwało, gdy dziecko zostanie umieszczone na przykład w domu pomocy społecznej, czy młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, czy zakładzie poprawczym. Rozporządzenie zakłada, że wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną poprzez portal Empatia, a od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną, na przykład podczas osobistej wizycie w urzędzie czy na poczcie. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. Jak państwo oceniają program podpisany przez premiera Morawieckiego? Czy to kolejna spełniana obietnica, czy też niepotrzebne rozdawnictwo? Czy przy tego typu programach powinno obowiązywać jednak kryterium dochodowe, czy też rodziny, jeśli się je wspiera, powinny być traktowane jednakowo? I kolejny głos w tej dyskusji. Witamy.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry
panie redaktorze, nie można mówić, że to jest kolejne rozdawnictwo, bo to jest inwestycja, a inwestycja w rodziny to jest najlepsza inwestycja, bo jak rodzin zabraknie, to zabraknie państwa, kraju, prawda? Nie będzie istniało było państwo żadne bez rodzin. Rodzina to jest podstawa państwa, każdego. I w każdym państwie jest mniejsza lub większa dotacja, inwestycje w rodzinę. Mhm. I to nie jest rozdawnictwo, to jest poza tym właśnie spełnienie kolejnej obietnicy. Chociaż ta totalna, toksyczna opozycja raz z jednej strony mówią, że PiS nie realizuje obietnic, a z drugiej strony mówi, że to jest rozdawnictwo, że to jest populizm. No to więc niech się zdecydują, czy to jest spełnianie obietnic, czy nie. Albo rybka, albo pipka. I panie redaktorze, ja przypomnę wszystkim, i chyba wszyscy pamiętamy, przynajmniej ci, którzy chcą pamiętać, co jak ten PiS ogłosił program 500+. Co były minister finansów z Platformy głosił?
Że się nie uda, że nie ma na to pieniędzy.
Że tych pieniędzy nie ma
i nie będzie.
Nie będzie. Mhm. I on mówił dalej. On ponosi wszelką odpowiedzialność, co mówi. Więc ja teraz trzymam za słowo pana Rostowskiego. Niech nie łazi po wiadomych mediach, wiadomo jakich nurtach. Niech nie głosi swoje pierdołki, koszałki, opałki. Niech, tak jak mówił, trzymam go za słowo. Niech się poniesie wszelką odpowiedzialność i się usunie w cień. Niech pojedzie sobie do Anglii, bo ma obywatelską Anglię. I tak swojego. I panie redaktorze, parę dni temu Unia Europejska ogłosiła tak zwane wyrównanie płac osobom delegowanym, kierowcom, prawda? Wyrównanie. Więc niech teraz Unia Europejska wyrówna nam wszystkim płace do tych...
No tak krajów, się chyba, tak się chyba nie da. Tak się chyba nie da. Zresztą nie wiem, czy byśmy chcieli, żeby ktokolwiek tak z góry nam wyrównywał.
Jeżeli mają być takie same pensje, wyrównane pensje dla kierowców, dla pracowników delegowanych, no to niech idziemy dalej za ciosem. Niech dla wszystkich pracowników pracujących w krajach Unii wyrównają pensje.
Rozumiem, że to pana postulat, on poszedł w świat.
No i panie redaktorze, ostatnie słowo.
Ostatnie.
Ja pamiętam, wie panie, jak zacząłem chodzić pod koniec lat 50. do szkoły. Chodziłem, proszę pana, właśnie pod koniec lat 50., 60., 70. I wtedy już była mowa o tych ciężkich tornistach, że dzieci nie powinny nosić te ciężkie tornisty. I co się stało? Przez 50 lat, 60 lat nadal to samo jest. Nadal to jest klepanie, że dzieci nie powinny nosić. No i co? I tylko się klepie, że zadań domowych nie powinni odrabiać. I co? I dalej się klepie.
Dziękuję
to.
Panu. Miało być ostatnie słowo. Już pani, moja szanowna, mówiła już pana przedmówczyni. Dziękuję serdecznie. Czekamy na państwa komentarze także drogą internetową. Na naszym fanpage'u na Facebooku pan Piotr pisze: moim zdaniem te wyprawki powinny być jakoś sprawdzane, żeby nie było tak jak w większości dotacji 500+. W większości dotacji 500+, panie Piotrze, na pewno, że pieniądze idą nie na dziecko, a na używki rodziców. I dodatkowo rząd próbuje odwrócić uwagę od ważniejszych spraw, czyli między innymi polskie rolnictwo, które upada. Naprawdę większość dotacji 500+ idzie na używki rodziców. 300+, program jednorazowego wsparcia dla rodziców uczniów w wieku szkolnym. Co państwo sądzą na ten temat? Czy to dobry pomysł? Czy te pieniądze zostaną dobrze wydane? Czy dobrze zainwestowane przez państwo? Dzień dobry.
Kłaniam się, Ryszard Żer.
Witam pana.
Jeden ze słuchaczy mówił, i to mi się podobało, co rzadko się zdarza. Zgadzam, proszę pana, że jego dziecko nie otrzymało te 500+ i też jest dzieckiem, więc podpisuję się pod tym, bo Prawo i Sprawiedliwość skrzywdziło matki z jednym dzieckiem. Natomiast jeśli chodzi o 300+...
No, ojców też.
Bo tu też bym się chciał jakby skoncentrować, to powiem, że te rozdawnictwo naszych pieniędzy, pana, moje, przedmówców, to się nijak ma, bo wie pan, to się tak hasło rzuca, daje i naród to odbiera, jaki to rząd jest bogaty, szczery i tak dalej. To nie jest do końca prawda, bo to są nasze pieniądze. I chcę powiedzieć tak, że proszę pana, jeśli się 300 daje bogatym, którzy pod sufit mają pieniądze i dla nich 300 to jest jak splunął, to czy to jest okej? Okay? To jest tak kiełbasa wyborcza. Ja się pytam, kiedy nastąpi koniec z kupowaniem, proszę pana, wyborców? Kiedy nastąpi ten koniec? Bo to jest tak perfidne, że to, wie pan, szkoły podstawowe nie potrzeba mieć, żeby to zrozumieć. Najwyższy czas, żeby opanować sytuację. Nie wolno kupować wyborców i, proszę pana, mamić naród, że my dajemy. To nie my dajemy. Wszyscy dają. Wszyscy się na to nakładają. A ja na przykład nie wyrażam zgody dawać na bogate dziecko, proszę pana, 300 czy 500+. A tak się ma. Niby z jakiej racji? Ja na chleb mam ledwo, a muszę dać ze swoich, proszę pana, na bogatego, który pod sufit ma pieniędzy, pieniążków i nie wie, ile dziennie zarabia. A ma dochody, że głowa boli. A dla chorych, proszę pana, nie ma pieniążków. I tu jeden ze słuchaczy słusznie panu zwrócił uwagę, że w towarze. A matki chciałyby, proszę pana, dysponować tą kwotą, żeby dziecko wiedziało, na co kupić, a nie na siłę, proszę pana, majtko pieluchy dawać, których on nigdy na oczy nie widział. To się kupy nie trzyma. To jest perfidia, jakiej świat nie widział. Miłego dnia.
Dziękuję. No, widać masę sprzeczności, bo z jednej strony 500+ powinno obejmować także rodziców z jednym dzieckiem, co oznaczałoby kolejne dziesiątki miliardów wydatków. Z drugiej strony chcieliby państwo nie w naturze, a jednak w gotówce. Pytanie, czy budżet rzeczywiście postulaty wszystkich Polaków, budżet państwa, jakikolwiek by nie był, wytrzymałby i czy kiedykolwiek znalazłby się taki, kto by wszystkim dogodził. Joanna Narkiewicz-Tarłowska, doradca podatkowy i dyrektor w PricewaterhouseCoopers. Dane tej firmy, jeśli chodzi o wsparcie rodzin w Europie, przytaczałem. Mówi, że kraje Europy mają, Unii Europejskiej mają swobodę w kształtowaniu ulg rodzinnych i zasiłków. Zdaniem ekspertki da się jednak zauważyć ogólny trend, w którym państwa konsekwentnie stosujące ulgi podatkowe i wsparcie dla rodzin odnotowują zwiększenie liczby urodzin. Najskuteczniejsze wydają się takie rozwiązania, które są stabilne i konsekwentnie stosowane przez wiele lat. Ważne są też gwarancje ich stosowania, jak na przykład w Irlandii, gdzie podstawą systemu ulg prorodzinnych jest pakt społeczny, komentuje Joanna Narkiewicz-Tarłowska na łamach Rzeczpospolitej. Dzień dobry kolejnemu słuchaczowi.
Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze. Jak w każdym kataklizmie, tak i w tej rewolucji pisowskiej widzę jakieś korzyści. Podczas takich liberalnych rządów Platformy i PSL-u właściwie nic się nie dało, bo najważniejsze było państwo, spinanie budżetu, a pojedynczy człowiek w zasadzie liczył się bardzo mało, albo prawie nic się nie liczył.
Zauważył pan, że rzeczywiście wszystko tłumaczono w ten sposób. Możliwości budżetowych brak. I to była często odpowiedź na wszystko.
Teraz liczą się jedynie słupki, panie redaktorze. Mhm. Elektorat, wybory. Każde wybory przed nami. A przyszłość państwa schodzi absolutnie na dalszy plan. O to będzie się martwiła jak Platforma, czy jakaś inna partia, która...
Czy zna pan taką władzę?
Czy zna pan, czy w ogóle opozycja?
Czy zna pan, zapytam pana, czy zna pan taką władzę w demokracji, dla której nie liczą się przyszłe wybory? Zna pan taką władzę w demokracji?
Chciałem powiedzieć coś bardzo istotnego. Ciągle zapomina się o tym. Tak mi się wydaje, że panowie również zapominacie. Platforma rządziła w fatalnym, strasznym okresie dla Europy, świata i dla Polski. I była wtedy na pierwszym miejscu. Czy była zieloną wyspą, czy nie była, różnie do tego podchodzą, była na pierwszym miejscu w Europie, w Unii Europejskiej. Teraz jest prosperita i to jest ogromnie, naprawdę bardzo ważne. A PiS pokazało swoją taką prawdziwą twarz teraz w Sejmie, gdzie niepełnosprawni śmierdzieli, jak to powiedziała pani profesor. Natomiast 500+, czy wyprawka, czyli 300+, to są miliony wyborców i tylko to dla nich naprawdę się liczy.
Jak ale niepełnosprawni nie widzi, również skorzystają z tego programu, proszę zauważyć.
Jak ktoś tego nie widzi, panie redaktorze, to naprawdę polecam wizytę u specjalisty. A pan redaktor oczywiście stoi naturalnie po jednej stronie, co naprawdę...
Stoję po swojej generalnie stronie i po stronie tego programu.
Ale rozumiem. Staram się to rozumieć.
Dziękuję za zrozumienie. Dziękuję. Ja również pana rozumiem. Szkoda, że nie odpowiedział pan na pytanie, które próbuję tam czasami zadać. No właśnie, pytanie, który rok w Polsce, ile mamy takich lat na przestrzeni dekady, kiedy nie ma w Polsce żadnych wyborów? No i czy była taka władza w ogóle w historii III Rzeczpospolitej, która nie troszczyła się o wynik, o swój wynik w przyszłych wyborach. Myślę, że przez ten pryzmat rzeczywiście można każdą decyzję próbować oceniać. Ale co państwo sądzą na temat programu 300+? O to dziś pytamy w otwartym mikrofonie. Co państwo sądzą na temat kolejnego programu, w którym nie ma kryterium dochodowego? A może jest tak, że jeżeli już państwo decyduje się wspierać rodziny, to nie powinno stosować kryterium dochodowego. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, Kazimierz z Międzyrzecza. Panu Krzysztofowi chciałem powiedzieć, że jeżeli tak by się działo i byłaby taka prawidłowość, zachodziłoby to w gospodarce, to znaczy się, że Włochy nie miałyby teraz takich problemów, bo przecież wszędzie jest bardzo dobrze. No więc powinni się rozwijać, a więc mają straszne problemy, a Niemcy za pierwszy kwartał tego roku mają 0,1 wzrostu gospodarczego. No to tylko tyle, nie mówiąc już o Portugalii, Grecji i takich innych krajach, to tylko tyle w odpowiedzi dla pana Krzysztofa, który twierdzi, że jak PO rządzi, to jest oczywiście kataklizm, koniec świata i różne inne rzeczy, a PiS to ma tylko cały czas dobrze. Jeżeli by ta ludzie panu Krzysztofowi podobni nie przeszkadzali temu rządowi, to by to było dużo większe osiągnięcia, łatwiej i więcej by tego wszystkiego było. To tylko tyle tak w odpowiedzi dla tego pana.
A do tematu?
Proszę pana, do tematu. Jest to rząd prorodzinny. To nie ulega wątpliwości chyba dla nikogo. są programy prorodzinne, takie jak na Zachodzie, oczywiście nie w takiej wielkości, bo po prostu trzeba od czegoś zacząć, ale tym się różni ten rząd od tego, od tych innych rządów, którzy tutaj pan Ryszard i inni mówili, że owszem, prawdą jest, że wszyscy obiecują, oczywiście. Wszyscy pokazują, jacy to są świetni i wspaniali, że bez nich to się świat zawali. Ja to rozumiem. Tylko jest jedna prawidłowość. To jest pierwszy rząd, który spełnia swoje zobowiązania i to spełnia je systematycznie, mając cały czas pod górkę. Czy te 300 plus, ta wyprawka pomaga w wychowaniu dzieci? Dla mnie już nie, ale wnuki i inne dzieci z ubogich rodzin, przede wszystkim z ubogich, gdzie program obowiązuje na pierwsze dziecko i 40% w skali całego kraju, to już jest na pierwsze dziecko, bo jest taka bieda na wsiach, na małych miasteczkach, proszę pana, to już od 40% obowiązuje. I ja bardzo popieram takie programy jak 500+, które ma na celu oczywiście Mieszkanie Plus, które ma na celu oczywiście powstrzymanie emigracji młodych rodzin z dziećmi i zwiększenie populacji Polaków. I to jest bardzo dobry program, bo każdy uczeń, a jak w rodzinie jest 4, 5 czy 3 na przykład dzieciaczków do szkoły, to tam się każdy grosz przydaje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Minister edukacji Anna Zalewska poinformowała, że jej resort rozpoczyna bardzo intensywną kampanię informacyjną. Już wkrótce do wszystkich potencjalnie zainteresowanych rodziców dotrze informacja o zasadach tego programu. I jak dodała minister Zalewska, edukacja to priorytet polskiego rządu. Tak mówiła w sobotę w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Wyjaśniła, że wniosek o wyprawkę w wysokości 300 zł rodzice będą mogli składać już od 1 lipca, tak aby pieniądze do rodzin trafiły jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. A ja będę państwa konsekwentnie pytał o to kryterium dochodowe. Czy powinno być, czy też nie? Pamiętam kiedyś rozmowę w otwartym mikrofonie przy okazji innego tematu i zadzwonił słuchacz, no, który przedstawił się jako majętny. I on mówił, a dlaczego ja mam być karany za to, że powodzi mi się lepiej? Wolę świadomie tych pieniędzy nie wziąć, niż to, żeby ktoś mnie ustawowo ich pozbawiał. No może zadzwoni ten pan też dziś, a może nie. Co państwo sądzą na temat tego programu i na temat tego, co ostatnio, rozporządzenia, które podpisał ostatnio premier Morawiecki. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze. Słychać mnie?
Słychać pana. Troszkę, no bardzo, chyba dobrze. Przez
popieram
zestaw głosów.
Pana, którego pan zacytował. Bo dlaczego niby on ma być karany? Jak wiemy, budżet państwa składa się z podatków wszystkich obywateli. Jedni są mniej udolni, drudzy bardziej. Jedni są przedsiębiorczy, innym się nie za bardzo chce pracować. I dlatego też uważam, że 500+ prawidłowo rozdzielono wszystkim jednakowo. I podobnie 300+, wspaniały pomysł. I też uważam, że powinno być też jednakowo dla wszystkich dzieci rozdzielone. Dlatego też nie widzę tu jakiejś niepotrzebnej dyskusji na temat, czy biedniejszym, czy bogatszym. Nie. Wszyscy Polacy zapracowali sobie na ten budżet, jaki jest. Tu przede mną, wcześniej taki pan się wypowiadał, no to już platforma super ekstra, tu w ogóle nie myśli widocznie, bo trzeba trochę myśleć, a nie być za platformą czy za PiS-em, tylko wyciągać wnioski i myśleć. No a ten pan, no niestety tam widzę, że nie za bardzo myśli. Ja uważam, że no, te programy, które wprowadza PiS, są bardzo dobre. One są oparte o pieniądze, które są uszczelnienia tego systemu podatkowego. Jak wiemy, 200 ileś miliardów złotych wpłynęło do kieszeni prywatnych. Oszustów, którzy oszukiwali na podatku VAT. I te pieniądze się znalazły. Nieprawda, że PO i PSL rządziły gdzieś tam w jakichś trudnych sytuacjach europejskich. 8 lat wystarczyło, żeby jednak uszczelnić system podatkowy i wprowadzić takie pomysły, a nie teraz ogranicza się tylko do krytyki. Ja uważam, że PO, PSL powinny coś zaproponować Polakom, jak na razie, no, jak ten pan poprzedni, tylko krytyka, właściwie trudno nazwać krytykanstwo. Obudźcie się troszkę i zacznijcie Polakom coś proponować. Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo i zdaje się, że szerokiej drogi, bo chyba gdzieś pan podróżuje. No, sytuacja gospodarcza po kryzysie światowym w 2008 roku z pewnością nie była łatwa, no ale też w 2011 roku na przykład w Polsce zwolniono branżę złomiarską, handel złomem i także metali kolorowych zwolniono z podatku VAT, więc skoro było tak źle, także z budżetem państwa, dlaczego tak duża grupa, i tutaj zresztą podobno zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego dochodziło do ogromnych nadużyć w sferze podatku VAT. No ale my dziś nie o podatku VAT, ani nie o komisji VAT-owskiej nawet, tylko o programie 300+. Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, Leon z tej strony. Tak, rzeczywiście dzisiaj o kolejnych jakby wydatkach budżetu państwa, ale wydaje mi się, że dość słusznych. Dość słusznych i odpowiadając dodatkowo panu jakby na pytanie odnośnie, czy powinny być kryteria, myślę, że chyba tak, bo ci, którzy są dobrze sytuowani, nazwijmy to tak, myślę, że nie podnosiliby tych kwestii zbyt mocno. I jeśli przyjąć, że szczęście sprzyja bogatym, no a tak musi być, bo inaczej nie byliby bogatymi, to zdają sobie z tego sprawę i są inteligentni.
No oni mówią, że to pracowitość decyduje, chociaż niektórzy mówią też między wierszami, że szczęścia też trochę potrzeba.
No trochę potrzeba, ja też tak myślę. Ale myślę, że też jakby powiedzieć, cała ta sytuacja, którą mamy w tej chwili i miejsce w Polsce, no jest, tak jak podnoszą niektórzy, taką kiełbasą troszkę wyborczą. Niezależnie od tego, że jestem za, to jednak wydaje się, że jest tutaj trochę, i ja osobiście wolę, żeby te pieniądze były wydawane na polskie dzieci, niż w przyszłości zwracane holokaustowi industrii. Przedsiębiorcom ze Stanów Zjednoczonych, którzy tak bardzo naciskają ten przemysł holokaustu, żeby pieniądze z Polski wyprowadzić. Więc jeśli mamy już te pieniądze dawać, to dawajmy je polskim dzieciom. Ja myślę, że to rozdawnictwo jest też właśnie związane, aby przykryć, myślę, to, co nas niedługo czeka, a nie słyszę, aby w tej chwili nasz rząd jakoś mocno podejmował starania. W ogóle nie słyszałem, aby podjął jakiekolwiek starania z ukróceniem zwrotu tych pieniędzy. A już głosy, które dochodzą od nowej ambasador, mówią, że ona już polskiemu rządowi pokaże i będzie na ten rząd naciskać.
A wracając do tego, co pan mówił o kiełbasie wyborczej. Tak. W tym roku wybory samorządowe, w przyszłym roku wybory europejskie, wybory parlamentarne, w 2020 roku wybory prezydenckie. No wygląda na to, że teraz czego by rząd nie zrobił, będzie kiełbasą wyborczą przez najbliższe 3 lata.
To sam pomysł, ja nie neguję tego pomysłu, który sam w sobie ma, niesie ze sobą i dobre skutki społeczne i troskę o społeczeństwo. Ja nie twierdzę tego, tak jak pan mówi, że nie będzie wyborów. Ja tylko twierdzę, że rząd, chcąc sprawować władzę, musi mieć tych, którzy będą go popierać. No proszę sobie wyobrazić, jak dam panu 500 000 zł, że nie będzie pan na mnie w przyszłości głosował. No, to jest jakby podświadomy, ludzie będą wiedzieli, kto jest dla niego dobry i wtedy takiemu rządowi może podejmować niedobre decyzje w stosunku do naszego państwa. Choćby się przeciwstawić, że kolejna, nie dość, że ambasador Azari jest w Polsce i o mnie wyciupano tu pasem, to teraz zostanie koleżankę ze Stanów Zjednoczonych i razem będą naciskać i...
Dziękuję, panie Leonie. Dziękuję,
dziękuję.
Mówi pan 500 000, tak? 500 000 by pan dał?
No nie, ja tak tylko...
ja oczywiście żartuję.
Ale
znamy się tylko przez...
Rząd, jak powiedziałem wam, a nie będziecie nas bronić, no to tutaj na tej to polega.
Dziękuję panu, dobrego dnia. Oczywiście te 500 000 było dość zabawne. Trochę mało, tylko 300 zł. Jak telefon się kupi, żeby dziecko miało legitymację, to tylko na 16-kartkowe zeszyty styknie. A czy państwo się orientują, ile kosztuje wyprawka przedszkolaka? Raczej nie, pisze pani Lucyna. No właśnie, no właśnie. Dzieci w wieku szkolnym, a dlaczego nie dzieci w wieku przedszkolnym? A tak w ogóle, dlaczego też nie dzieci, które, nie wiem, chodzą do żłobka? No, można by wątpliwości mnożyć. Mamy czas jeszcze na jeden głos. Dzień dobry.
Dzień dobry, pan Lonek z Półpina.
Witam pana.
No tak, to pan mówi, wiadomo, że to jest przedwyborca, to nie ma coś, to jest proste, że to jest.
No ja nie mówiłem, że to proste, pan mówi, że to proste.
No, no to każdy się kapnie, że to już, że PiS swoje robi. A po drugie, pan tak natarczywie przedłuża każdy rok ten, bo w innej stacji komercyjnej pan byłby zwolniony.
Ja przedłużam natarczywie? To państwo natarczywie tak chcą swoje opinie wyrażać.
Ale wy, no tak przedłużacie tę Zieloną Górę, to już nie pan jeden, tylko następni. Tak, co robią te audycje. No tak natarczywie przedłużałem, że bo Boże kochany, że prezes was nie dzwonił jeszcze. To ja się dziwię, że ludzie tam dzwonią.
Dzwoni, cały czas dzwoni. Mówi, nie przedłużajcie temu panu, bo mówi tak, nie na temat. A pan będzie mówił na temat?
Także ta Zielona Góra to mi się zrobiło... Dziadowskie radio teraz. Całkiem. Najgorsze w Polsce.
No dobrze, nie mówi pan na temat. Dziękuję, chociaż nie wiem za co. To jeszcze jeden słuchacz. Dzień dobry.
Halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę ściszyć radio, bardzo proszę.
Tak, już to zrobiłem. Panie redaktorze, repolonizacja Polski kosztuje. Powoli te rozkradzione miliardy do kraju wracają. Od tego byśmy musieli zacząć. Ale teraz tak, pana pytanie. Inwestycja w dziecko i pokolenia to priorytet, więc 500+ już powoli przynosi planowane założenia. 300+ na wyprawkę uważam, że powinno zrobić to samo. Tu można debagować, czy próg wyższy, niższy od dochodów, no ale co na termin późniejszy. Teraz dalej. Co to znaczy dać bez perspektyw i zwrotu? Czy ktoś na świecie... kiedyś to zrobił? Uważam, że nikt. Nie chcę być złośliwy, bo tu mówiono o ambasadorach Izraela, o pani Azari, więc Izrael na pewno nikomu za złotówki za nic nie da. Teraz dalej. Pełna empatia dla dzieci wojny, inwalidów i wypadków w pracy, a na trzecim miejscu empatia w pełni dla tych, co dewastowali polską rację stanu w Sejmie. Jestem zupełnie temu przeciwny. W taki sposób się tego nigdy nie załatwia. Daliśmy na orliki miliardy. Co nam one przyniosły, panie redaktorze? Czemu nikt o tym nie mówi? Jedziemy na Mistrzostwa Świata
no
za
właśnie.
10 dni. I co? I miliardy wyrzucone i jednej osoby przez 10 lat żeśmy na tym orliku nie wychowali.
No ale może tak. Chociaż troszkę stan zdrowotny młodzieży się poprawił. No może chociaż
to
troszkę.
To jest zupełnie co innego. Mówimy o miliardach i o pieniądzach wydawanych. To jest co innego. Pan ma rację. I teraz króciutko, bo jest koniec, panie redaktorze. Powinniśmy jeszcze się zapytać, bo ktoś tutaj mówił o kiełbasie wyborczej. Nie. Od czasu podpisania przez pana Bronisława Komorowskiego GMO ja i mądrzy ludzie kiełbasy nie jadają, więc nie żadna kiełbasa wyborcza, tylko ekonomia państwa. A jeżeli ktoś nie potrafi myśleć, to niech źle nie mówi. A pan Rysiu, który pana krytykował i do wszystkich krzyczał, muszę powiedzieć uczciwie, on mnie okrada. Ja płaciłem ZUS przez 44 lata składki. Nigdy nie byłem operowany, a on 7 operacji miał. Mówił to na...
Oj, drogi słuchaczu. No nie.
Ja na to nie wyrażam zgody.
Pozdrawiam, nie, dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No, ta końcówka, no ile kto miał operacji, naprawdę, proszę państwa, nie znamy historii swoich chorób nawzajem i bardzo dobrze. Poznaliśmy za to państwa opinię na temat najnowszego pomysłu rządu, który wejdzie w życie już od 1 lipca, tak można powiedzieć, bo wtedy będzie można składać wnioski. W ramach programu Dobry Start każdy uczeń ma otrzymać, rodzice każdego ucznia w wieku szkolnym mają otrzymać jednorazowo 300 zł. Dziękuję za wszystkie dzisiejsze opinie, dziękuję za telefony, także wypowiedzi i komentarze internetowe. Jutro spotka się z państwem Janusz Życzkowski, a Marek Poniedziałek i Karol Kasprowiak, który dzisiejszy program realizował, mówią już do usłyszenia.